Drodzy braterstwo, wczoraj mówiłem, że wykład, który powiem, będzie nietypowy, bo nigdy z Bożego Braterstwa nie wygłosiłem wykładu typicznego. Omówienie typu i antytypu było po raz pierwszy, a dzisiejszy, co dzisiaj powiem, jeżeli nazwiemy to wykładem, będzie jeszcze nietypowy, bo takiego czegoś nigdy w życiu jeszcze nigdzie nie mówiłem. Żeby postarać się opowiedzieć nawet w sumie bez przygotowania, tylko na podstawie przeczytania tej książki, jednej w taki sposób wyglądający. Ona jest akurat po angielsku, ale coś takiego istnieje po polsku. Z Larry Collins, Dominique Lapierre, O Jeruzalem. Ten tytuł brzmi, omawiający wydarzenia z 1947 i 1948 roku. 500 stron poświęcone tym dwóm latom. W tym czasie, kiedy otworzyła się państwowość izraelska, bo mamy 29 listopada, decyzja Narodów Zjednoczonych podjęta w Nowym Jorku o podziale Palestyny na dwie części tego regionu, na część arabską i na część izraelską. I później mamy 15 maja 1948 roku, tak deklaracja Ben-Gurion ogłasza powstanie państwa izraelskiego, wojna, która zresztą już zaczęła się wcześniej, zanim on to ogłosił, z tym te właśnie wydarzenia. I tutaj autorzy skupili się głównie na Jerozolimie, bo to jest właśnie Jerozolima jest centralnym miejscem, bardzo istotnym dla trzech wielkich religii. Tu na początku jest podane cytaty, są Psalm 137, to dla Żydów, ukazujący znaczenie tego miasta. Także jak będziemy śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi, jeżeli zapomnę Cię o Jeruzalem, to niech moja prawica straci swoją zręczność. Jeżeli nie będę Cię pamiętał, to niech mój język przylgnie do moich ust i że jeżeli nie wybiorę Jeruzalem ponad najwyższą radość, jaką w życiu można mieć. Tak mówi Święta Księga Żydów, także i nasza, bo myśmy Święte Księgi Żydów także przyjęli za nasze Święte Księgi, dokładając to, co mamy w Nowym Testamencie, to jest, ukazuje znaczenie Jeruzalem dla Żydów. Później tu jest, autorzy cytują dla chrześcijan Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, a 37 werset, który mówi, zresztą wczoraj mieliśmy na tym filmie, skoro wybraliśmy, że o Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do Ciebie posyłani, ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, tak jak kokosz zgromadza kurczęta, a nie chcieliście. A z Świętej Księgi Arabów, z Koranu, jest tutaj cytat podany tak. O Jeruzalem, wyborze Allaha z wszystkich krajów. W niej są Twoi wybrani słudzy, z niej ziemia została rozciągnięta i rozwinięta jak zwój. Rosa, która wstępuje na Jeruzalem, jest lekarstwem na każdą chorobę, ponieważ Jeruzalem znajduje się w ogrodach raju. Z tym to jest, tak pisał Mahomet o Jerozolimie. Dlatego jest to jedno z najświętszych miejsc, także i religii arabskiej, zwłaszcza, że to, co głosi ich tradycja, to nauki, które oni wierzą, z tym, że z Jerozolimy tak Mahomet wstąpił do nieba. Z tego miejsca, gdzie stoi teraz meczet, ten kopuła skały, ten meczet, że z tego miejsca Mahomet wstąpił do nieba. To jest tak, jak widać, jak szatan tutaj naplątał tego wszystkiego, że z tego miejsca, gdzie stała świątynia Salomona, najświętsze miejsce Żydów, sprawił, by uczynić najświętsze miejsce Arabów, by tym sposobem tym bardziej wytrzeć żydowskość tego miejsca, zatrzeć z tego miejsca żydowskość, bo on zawsze wiedział z pism Starego Testamentu chociażby, że Izrael ma znaczącą rolę przewidzianą w planie Bożym i dlatego dążeniem szatana zawsze było zniszczenie państwa Izrael i zniszczenie Żydów w ogóle, bo jak nie przestaną egzystować, to on liczy na to, że no nie będą w stanie spełnić tej roli, dlatego też między innymi jest takie zamieszanie z Ziemią Świętą. I to jest, opinia światowa jest tak podburzana, że no ten region świata i to miejsce, które zajmuje, które jest niewielkie stosunkowo, ściąga na siebie nieproporcjonalnie dużą uwagę świata. z tym, jak to kiedyś mi się teraz przypomina, już nie z tej książki, ale skądinną, kilkanaście lat temu w telewizji, jak była znowu jakaś akcja Izraela, na której no niestety no, zginęli Palestyńczycy, z tym no, i wielki szum na świecie powstał z tego powodu, to jeden z Żydów wtedy się wypowiedział, że jak mordują Żydów, miał tutaj na myśli to, co się działo podczas II wojny światowej, to świat milczył, bo miliony Żydów mordowano i nie bardzo to kogokolwiek ruszało wtedy. Z tym, a jak mówił, jak Żydzi kogokolwiek zabiją, to cały świat krzyczy z tego powodu, no bo szatan pobudza do tego. To chociażby to, co z ostatnich wydarzeń, to co było rok temu, ta akcja, jaką Izrael w Gazie wykonał, która tak, z tego co mówią, tysiąc kilkaset ofiar pociągnęła za sobą, wywołała wielkie poruszenie i oburzenie na świecie. Gdy tymczasem, w tym samym czasie, a nawet od kilku lat, to co dzieje się w Etiopii i Somalii, gdzie różnego rodzaju bojówki muzułmańskie mordują setki tysięcy ludzi, zostało już tam zamordowanych, to trudno na to zwrócić uwagę świata. Są ci, którzy to widzą, chcą, piszą o tym w gazetach, ale jakoś świat ledwo to chce w ogóle zauważyć. No, jakoś nie ściąga to uwagi, chociaż jest to robione na to, co się tam dzieje. To jest rzeczywiste ludobójstwo. Tam kilka milionów ludzi musiało uciec ze swoich domów, żyją w obozach uchodźców i świata jakoś to za bardzo nie przykuwa, nie ściąga uwagi, a cokolwiek dzieje się w Palestynie, znaczy w Izraelu, bo Palestyna to niewłaściwa nazwa nawet, to ściąga wielką uwagę świata, co pokazuje na tym, no, że ktoś za tym musi stać, komuś musi na tym zależeć. Zależy na tym szatanowi, bo on zawsze był wrogiem i samych Żydów, i państwa Izrael, dlatego że jest przeciwnikiem Boga. Z tym, a Bóg wybrał ten naród za swój naród i w jego planie jest przewidziana dla niego rola do odegrania jeszcze w przyszłości. Z tym to nie tylko, że mógł Bóg dać im zakon i przez to pokazać, że przez uczynki zakonu nikt nie dojdzie do doskonałości, nie tylko jako obraz przyszłości typicznego Królestwa Bożego, bo tą rolę już spełnili, ale jest także dla nich rola do odegrania w przyszłości, przewidziana w planie Bożym. Dlatego szatan robi wszystko, żeby przeciwdziałać powstaniu państwa Izrael. Wczoraj wieczorem u brata Bogdana w domu oglądałem ten film, który braterstwo zdaje się niedawno na czwartkowym swoim zebraniu oglądali. Ten film, który był puszczany w naszej polskiej telewizji, bo tam tak numer 2 widzę, że to w drugim programie polskiej telewizji on był ten film pokazany. No tak jak pooglądałem, to stwierdziłem, w świetle wiedzy, jaką ja posiadam na ten temat, to wydaje mi się, że film ten jest proarabski. I przemilczył je pewne dość istotne fakty, bo on ukazuje tutaj Arabów jako cierpiących. To jest tym, że to Żydzi weszli na te tereny i sprawili te cierpienia arabskie. I w taki sposób nieprzyjazny ukazuje kwestię, tą kwestię tego konfliktu. Wspomina, bardzo podkreśla tych uchodźców arabskich z tym. Ja tam w ogóle te słowa, które wypowiada ten Arab, były ambasador Jordanii, tam on jest jako jeden z głównych mówców ze strony arabskiej, to on właśnie tam podkreśla, że w latach 20. fala imigracji żydowskiej, która przybywała na te tereny, zagroziła istnieniu państwa palestyńskiego. No, bardzo dziwne stwierdzenie, żadnego państwa palestyńskiego nie było. I tak właściwie sądzę, że ciężko mi, nawet ja czasami tak mówię, chociaż wiem, że nie powinno się używać takiego określenia, no bo tak zostało w świecie przyjęte. Nie powinniśmy używać określenia Palestyna w odniesieniu do tego rejonu świata, bo to nie jest właściwe określenie. Poza tym drugie określenie, Palestyńczycy, czy też naród palestyński, jest też niewłaściwym określeniem. Nie ma czegoś takiego jak Palestyna i nie ma czegoś takiego jak naród palestyński. Z tym to są stworzone hasła, stworzone na rzecz propagandy arabskiej i jego rozwoju. Te tereny, no zostały później, ci Arabowie nazwali ją Palestyną, ale te tereny nazywały się Judeą i Galileą. Tak sądzę, że my powinniśmy ich nazywać, bo tak nazywały się znacznie wcześniej niż w ogóle ktokolwiek słyszał słowo Palestyna. Z tym to przecież jest Judea i Galilea, te tereny. Tak z starożytności się te tereny nazywały i takimi, sądzę, nazwami najlepiej je używać, tych określeń używać w odniesieniu do tego terenu geograficznego, a naród palestyński to też jest stworzone na potrzeby propagandy antyizraelskiej, hasło. Nie ma czegoś takiego, to jest sztucznie wymyślony twór. To są Arabowie. I nie było takie jak naród palestyński, naród jordański, by tutaj mówić, to nie powinno się w ten sposób mówić. To są wszystko jedno i Arabowie. Co jest wyznacznikiem, że coś jest narodem? Że na przykład my jesteśmy tutaj naród polski z tym, a za granicą tak jest naród, powiedzmy za Odrą mamy naród niemiecki. To jaka jest różnica, że tych tutaj nazywać narodem polskim, a tamtych nazywać narodem niemieckim? No, my mamy swój język, oni mają inny. Język, mają inny język, trochę inną kulturę, inne zwyczaje. Czegoś takiego nie ma zupełnie w tamtych stronach, żeby ich wyróżniać między sobą. Oni wszyscy, Arabowie, mówią tym samym językiem, wyznają tą samą religię i mają dokładnie identyczną kulturę. Z tym więc dzielenie ich i szatkowanie, że tutaj narodowi palestyńskiemu coś zabrano, nie ma czegoś takiego. Są Arabowie mieszkający na tym terenie, który teraz właśnie na skutek propagandy swoich przywódców antyżydowskich z przeszłości zapragnęli właśnie utworzenia państwa izraelskiego, znaczy państwa palestyńskiego, że oni tutaj swoje państwo stworzą. I to, co oni zawsze przedstawiają, ten punkt widzenia, jest to punkt widzenia, który jest pokazany w tym filmie, co braterstwo oglądali na zebraniu tygodniowym, z tym to, że tutaj, że to ich powstanie państwa izraelskiego odbyło się ich kosztem. Z tym, że ich tutaj wydarto tą ziemię, że ta ziemia jest ich tutaj. Z tym to też nie do końca tak sprawa wygląda. Czytałem też fragmenty nie tylko tej książki, którą tutaj braterstwu pokazałem, ale innej książki pod tytułem Konflikty arabsko-izraelskie, którą napisał Vivian Herzog. Z tym, że być może niektórym mówi to nazwisko, bo jest to człowiek, który sam w 1948 roku walczył w obronie Izraela i zwłaszcza w obronie Jerozolimy jako młody, początkujący oficer armii izraelskiej. Później w tej armii izraelskiej był generałem i też brał udział w kolejnych konfliktach. Był biznesmenem, dyplomatą, pisarzem, a ukoronowaniem jego kariery z człowieka już obecnie nieżyjącego było to, że nie wiem, w którym to było roku, ale został 6. prezydentem państwa Izrael. 6. w kolei to. Prawdopodobnie lata 70. musiały to być. Vivian Herzog się nazywał ten człowiek. I on podkreślił we wstępie tej swojej książki pewną rzecz, o której ja nawet wcześniej nie wiedziałem, odnośnie tego, że to po prostu konflikt wynika z nienawiści Arabów do Żydów, która została rozbudzona w latach 20. przez ich przywódców, bo wcześniej tej nienawiści nie było i z ich przekonania, jakie zostały im wpojone, że cały teren Bliskiego Wschodu ma należeć do nich i nie podzielą się ani z krawkiem tego terenu, a jest to teren olbrzymi. Z tym, gdzie oddanie tego drobnego skrawka, jaki zajmuje Izrael, no naprawdę szkody nikomu nie przynosi. Bo teren państwa Izrael to w porównaniu do terenu Bliskiego Wschodu nie wiem, czy stanowi 1% całego terenu Bliskiego Wschodu. Mogli spokojnie to oddać i zrezygnować, mając swoje państwa wszędzie wokół, gdyby tylko mieli odrobinę dobrej woli i nie mieli tego przekonania, że wszystko musi być ich z tym. Więc ten Vivian Herzog pisze w tym, że w tej książce, że pod koniec XIX wieku, kiedy już była emigracja hebrajska, żydowska na tych terenach, z tym, że już w XIX wieku Żydzi w Jerozolimie stanowili przytłaczającą większość ludności. Było ich już więcej w Jerozolimie niż Arabów i w ogóle, że przybycie Żydów na te tereny, którzy przybyli z Zachodu, z cywilizacji zachodniej i przynieśli ze sobą osiągnięcia cywilizacji Zachodu, bo to, co Arabowie, jak tam żyli, uprawiali ziemię, to uprawiali tak, jak uprawiali za czasów naszego Pana i jeszcze wcześniej, tysiące lat temu, żadnego postępu. Natomiast Żydzi przybywający z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, przynieśli ze sobą no, wyższą kulturę. rolniczą z tym i zaczęli uprawiać tę ziemię przy użyciu tej właśnie wyższej kultury nawadniania i innych tych technik rolniczych, przez co bardzo szybko doprowadzili do wzrostu poziomu życia na tych terenach z tego powodu, co sprawiło, pisze, że Arabowie z dzisiejszych sąsiednich terenów, sąsiednich państw arabskich zaczęli się przeprowadzać na te tereny, gdzie byli Żydzi, bo tam był wyższy poziom życia, gdzie byli Żydzi i przez to rosła pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku rosła populacja żydowska na tych terenach z tego powodu, że Arabowie się tu przeprowadzali z innych krajów, bo tu było lepiej, bo tu była wyższy poziom życia, bo tutaj była wyższa kultura rolnicza i wyższa stopa życiowa w związku z tym. I nie wszyscy, to ten nieliczny właśnie, trzeba tutaj powiedzieć o tych nielicznych przywódcach arabskich, którzy ten naród, te Arabowie, które mają tą cechę do dzisiaj jeszcze widoczną, a 50-60 lat temu ona była jeszcze mocniejsza, to, że oni łatwo bardzo ulegają emocjom i zupełnie nie myślą rozsądnie. Z tym, tak jak autorzy tej książki piszą, że wtedy, w 1948 roku, Arabowie zachowywali się tak, jak zachowywali się Żydzi w czasach starożytnych. Czyli sposób zupełnie bezogólny, oparty na emocjach. Proszę sobie, czy my, nasza cywilizacja zachodnia, charakteryzuje się tym, że używamy rozsądku w swoim działaniu i nie podlegamy tak mocno emocjom. Taki jest styl tej kultury zachodniej, no i akurat to jest słuszna rzecz, bo czym dla nas jest niepojęte, by to, co wspominałem w wykładzie, powstanie lata 69-73 na terenie Izraela, tak, było powstanie Żydów przeciwko Rzymowi i armia Tytusa to stłumiła, niszcząc Jerozolimę. Czy możecie sobie wyobrazić za coś możliwego? A tak naprawdę było, że ugrupowania żydowskie znajdujące się w Jerozolimie, których celem była walka z Rzymianami, co robiły przez większość tego czasu zajmowały się walką same ze sobą. Bo pokłócone stronnictwa i każdy chciał zabić tego drugiego i nawzajem niszczyli sobie zapasy żywności. Zjednoczyli się dopiero tego dnia, w którym zobaczyli żołnierzy rzymskich pod murami Jerozolimy. Po czym kilka tygodni później okazało się, że brakuje podczas oblężenia żywności w mieście, bo je sobie wcześniej sami zniszczyli. A była ta żywność. Z tym, no to dla nas to jest całkowity bezsens i brak rozsądku i tacy ludzie no nie mogą niczego wygrać. Tacy byli Żydzi w starożytności, bo oni tak jak Arabowie są Semitami. Oni są blisko ze sobą spokrewnieni. Wiemy, że blisko są ze sobą spokrewnieni i mają podobną charakterystykę. Ale Żydzi idąc na 2000 do innej cywilizacji przyjęli wiele z najlepszych cech tej cywilizacji i żyjąc tutaj wśród Europejczyków, wśród Amerykanów nauczyli się pewnych dobrych rzeczy, które charakteryzują te właśnie narody i to ze sobą przynieśli do Ziemi Świętej, na tereny Izraela i nawet niektórzy Arabowie to potrafili dostrzec. Nie byli Arabowie, którzy widzieli w powrocie Żydów na te tereny błogosławieństwo dla tego rejonu, że to jest rzecz słuszna. W kwietniu czy początkiem maja 1948 roku, kiedy wojska różnych krajów arabskich już szły w stronę Izraela, by go zaatakować, to Golda Meir, o której wszyscy zapewne słyszeli, będąca, należąca wtedy do przywództwa, jeszcze nie było państwa izraelskiego ogłoszonego, ale była ta agencja żydowska i jej 11-osobowy komitet wykonawczy, czyli który de facto pełnił rolę rządu izraelskiego, na czele którego stał Ben Gurion. Golda Meir była członkiem tego komitetu wykonawczego, jednym z tych 11 ludzi, którzy podejmowali decyzje. I decyzje nie podejmował jednoosobowo Ben Gurion, tylko podejmował komitet wykonawczy cały. Sytuacja Izraela była tak niepewna, że teraz przeskoczę pewne wydarzenia, że decyzja o proklamowaniu państwa Izrael została przez komitet wykonawczy jednoosobowy podjęta przewagą jednego głosu tylko. Ben Gurion tak nie był pewien tego, że wygra, bo to on był głównym motorem tego, żeby ogłosić państwo Izrael. Inni się tak bali, że uważali, że lepiej będzie poczekać, bo jak ogłosimy państwo Izrael, to napadną na nas na pewno okoliczne państwa arabskie ze swoimi armiami, a czym im my się przeciwstawimy? Nie mamy czym im się przeciwstawić, więc woli poczekajmy, może jakoś Narody Zjednoczone rozwiążą ten problem w inny sposób, więc oni byli, żeby czekać. Ben-Gurion był tak niepewny, że wysłał jeden z takich malutkich samolotów pasażerskich, jakie kilka, który potrafił kilku pasażerów zabrać, wysłał do oblężonej Jerozolimy przez Arabów, od miesięcy już odciętej, by stamtąd przywieźć do Tel Awiwu na posiedzenie Rady tej właśnie wykonawczej agencji żydowskiej jednego rabina, który też był członkiem tej rady, no ale on mieszkał w Jerozolimie, więc był w Jerozolimie. Z tym bowiem wiedział, że na jego głos może liczyć, że on będzie głosował za. A z tym, no jak się okazało, później słusznie zrobił. Gdyby go nie przywiózł, tego jednego głosu by mu zabrakło. Byłaby sytuacja patowa. Byłoby 5 głosów za, 5 głosów przeciw. A tak było 6 głosów za i 5 głosów przeciw. I decyzja o proklamowaniu niepodległości państwa Izrael zapadła przewagą jednego głosu tutaj w tej sytuacji. Więc tak to wyglądało. A wracając do tych, to właśnie w tym czasie, kiedy te decyzje zapadały i gdy armie arabskie już szykowały się do ataku, szły w stronę Izraela, to Golda Meir, jako właśnie członek tych władz wykonawczych agencji żydowskiej, w przebraniu arabskiej kobiety jechała w przeciwną stronę do stolicy Jordanii, do Ammanu, na spotkanie z królem Jordanii, z tym z ostatnią próbą ratowania pokoju, po drodze mijając kolumny opancerzonych wojsk jordańskich idących w stronę granicy Jordanii z Izraelem, przygotowujących się do ataku. Ona w przebraniu arabskiej kobiety jechała w przeciwną stronę i na spotkaniu z królem Jordanii, z królem Abdullahem, z tym powiedziała do niego w takim momencie takie słowa, że wasza wysokość, Żydzi są twoimi i jedynymi prawdziwymi przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie. Bo ci Arabowie, on sam o tym wiedział, że pozostali Arabowie nie są wcale jego przyjaciółmi. Bo oni mieli tą cechę, że każdy z nich wrogiem był dla każdego innego Araba i wrogo patrzył. Między innymi dlatego przegrali tą wojnę o niepodległość, bo było 5 państw arabskich, 5 armii arabskich, które napadły na Izrael w momencie jego utworzenia, ale oni nie współdziałali ze sobą. Kiedy drugi prosił o pomoc innego, to tamten wcale nie chciał mu pomóc, bo chwała spadnie na tamtego, a nie na mnie. I zresztą on może jakieś tutaj uzyska sobie wpływy, więc oni byli wrogo patrzyli na siebie, nie działali w sposób skoordynowany, między innymi dlatego tą wojnę przegrali, bo mając tak dużą przewagę liczebną i wojskową na początku przynajmniej, to gdyby połączyli swoje siły, gdyby ich dowódcy potrafili współdziałać ze sobą, odpowiednio dowodzić tymi oddziałami, to przecież by zmiażdżyli Izrael. Ale tam było też właśnie to, co czytałem w innej książce o wojnie z 1967 roku, tej sześciodniowej, o wielkim rozwarstwieniu w armii egipskiej. Oficerowie pochodzili ze sfer wyższych, a żołnierze z plebsu. I to były dwie oddzielne klasy ludzi, którzy nawet nie chcieli ze sobą za bardzo rozmawiać z tym. Więc oficerowie, sami nie potrafiący odpowiednio dowodzić, rzucali żołnierzy do ataku, z tym, a sami zostawali w okopach, a ci żołnierze nie mieli za bardzo ochoty narażać się na ogień karabinów maszynowych z przeciwnej strony, więc też niechętnie bardzo atakowali. No to przy takim nastawieniu trudno jest wygrać wojnę, kiedy nie ma jedności nawet w samej armii. Gdy tymczasem armia izraelska zbudowana jest na takiej, w takim systemie, nawet lepszym niż u nas w Europie, zaś takiego nie ma, jest to lepszy system, że nikt nie zostaje od razu oficerem z tym. Wszyscy idą po prostu do służby wojskowej, tej dwuletniej, obowiązkowej, przeszkolonej, jako prości żołnierze, a później tym, którzy w trakcie tej dwuletniej służby się wyróżniali jako dobrzy żołnierze, proponuje się szkołę oficerską, a nie tak jak to u nas jest w liceum, ktoś skończył i do szkoły oficerskiej od razu idzie, będzie oficerem. Z tym najpierw trzeba być żołnierzem, żeby być oficerem, dlatego że oficer arabski dokładnie wie, na czym polega walka prostego żołnierza, bo on sam też był na początku prostym żołnierzem, zanim oficerem był, nawet generał o tym wie, bo on też na początku zaczynał od zera jako szeregowiec w tej armii. I na dodatek jeszcze jedną różnicę wtedy autor tej książki podkreślił, że oficer armii izraelskiej może wydać tylko jedną komendę. Oficer armii egipskiej wydawał komendę do ataku, Żołnierze musieli wybiegać w okopie, a on sobie w okopie zostawał i czekał. I tak sobie patrzył przez lornetkę, co tam się dzieje, jak giną jego żołnierze. Natomiast oficer armii izraelskiej może wydać tylko jeden rozkaz. Za mną. I sam biegnie na czele tego ataku, a nie narażając się bardziej niż zwykli żołnierze. Przez to ta armia jest zjednoczona, jest jedność w tej armii. Przynajmniej była w tych pierwszych latach powstawania państwa Izrael. To wracając do Goldy Meir i jej spotkania z królem Abdullahem, to właśnie on wiedział, że ona mówi prawdę, że tak naprawdę jemu się opłaca pokój z Żydami, bo to będzie jedyny naród obok na tym terenie, na którym on będzie mógł się oprzeć i zaufać. Więc on w odpowiedzi na jej słowa odpowiedział jej, że wiemy o tym, po czym dorzucił takie słowa. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to jestem w pełni przekonany, że wasz powrót na te tereny jest wolą Boga. Z tym jest wolą, bez wykonaniem boskiej opatrzności. Wy, naród semicki, należycie do tych terenów. Tak samo jak tutaj przynależą Arabowie, tak samo te tereny przynależą do Żydów, bo jesteście i my, i wy jesteśmy semitami. A narody semickie tutaj mieszkają. Więc wy tutaj przynależycie. Naród semicki, on mówił, tak dawno wypędzony z tych terenów, powraca na swoje tereny i przynosi ze sobą osiągnięcia cywilizacji Zachodu, których te tereny tak bardzo potrzebują. Zdałem sobie z tego sprawę, że są zacofani pod każdym względem i od Żydów mogliby się nauczyć wielu dobrych rzeczy i cały region mógłby pięknie prosperować, żeby tylko właśnie nie pobudzać tych emocji, do czego dołączyli inni przywódcy arabscy, którzy nie myśleli wcale o dobrze swoich poddanych, tylko myśleli o własnym wywyższeniu, z tym tak jak ten przywódca Arabów, no jak oni to mówią, palestyńskich, to już mówiłem, że to nie najlepsze określenie, ale takie jest używane. Ten wielki mufti Jerozolimy, on tam dość długie miał imię, nazwisko, nie pamiętam, Al-Husseini to się kończyło, ale tam w każdym razie mufti, wstrzymał funkcję muftiego tam w Jerozolimie, to on w swoich działaniach to nie miał na myśli wcale dobra swoich rodaków. Jedyną rzeczą, o której myślał, była władza. Chciał sobie stworzyć tutaj na tych terenach państwo feudalne, na którym on by został królem i tutaj sobie niepodzielnie rządził. Dlatego też niechętnie widział, żeby pomoc innych państw arabskich, żeby oni tu przysłali swoje armie, bo mówił, za armią idzie władza, a nie będzie to armia podległa jemu. No chyba, żeby wszystko to powierzyć jemu pod dowództwo, ale znowu na to się inni Arabowie nie chcieli zgodzić, bo oni sobie wzajemnie nie ufali i wilkiem każdy patrzył na drugiego. I jeszcze jedną rzecz, o której warto być świadomym, co w tej książce Viviana Herzoga przeczytałem, że jak skończyła się pierwsza wojna światowa, to nie jest tak, że Arabowie nic nie dostali. Oni dostali prawie wszystko na Bliskim Wschodzie. Z tym, bo powstały niepodległe państwa arabskie. Po tym, jak upadło Imperium Tureckie, które miało tam panowanie, to oni dostali własne państwa. Liban powstał, Irak, Iran, Arabia Saudyjska tam powstała. A z tego terenu, który wtedy Liga Narodów powierzyła Brytyjczykom jako ich mandat, to w 1922 roku Brytyjczycy podzielili ten teren na dwie części i 80% terenu, który Liga Narodów im przyznała, oddali Arabom jako państwo zwane wówczas Transjordanią. Dzisiaj to nazywa się Jordania. Albo wtedy się nazywało Transjordana. 80% tego terenu, który im przyznała Liga Narodów, oddali Arabom jako ich niepodzielne, wyłączne państwo zwane Jordanią. A to, co później ONZ dzieliło w 1947 roku, to było tylko 20% z tego terenu. I z tych 20% chcieli, ONZ postanowiło oddać tylko 57% Żydom, a 43% Arabom. Taki był podział proponowany przez ONZ, zresztą proponowany i przegłosowany przez ONZ, że tak ma być te tereny, które jeszcze zostały Brytyjczykom, których wcześniej nie oddali Arabom jako państwo Jordania, miały zostać podzielone w takiej właśnie proporcji 57% dla Żydów, 43% dla Arabów. Naprawdę Żydzi nie chcieli tam wiele. Malutką część, Arabowie lwią część tamtych terenów wzięli jako niepodzielną wyłączność dla siebie. No ale ich ci właśnie przywódcy, którzy nie myśleli wcale o dobrze swojej ludu, swojej ludności, o ten król Jordanii, widział pożytek w powrocie Żydów i że oni by mogli wszyscy skorzystać na tym i żyć w pokoju obok siebie. Z tym ci przywódcy, którzy o tym nie myśleli, to zaczęli podburzać te emocje, a właśnie Żydzi, a oni byli tacy łatwo ulegający tym emocjom, tak jak Żydzi za czasów naszego Pana, przykład biblijny teraz jeszcze podać, Żydzi krzyczą jednego dnia, że Hosanna królowi, temu, który przychodzi w imieniu Pańskim, witają Jezusa wielkim, bardzo entuzjastycznie, 5 dni później ci sami Żydzi krzyczą, ukrzyżuj go z tym, to tak mogą być z tym. Kolejny przykład już współczesny z tych właśnie wydarzeń, o których mówię, z tych państw arabskich, które zaatakowały Izrael, 5, to tylko Jordania posiadała profesjonalną, zawodową armię, tak zwany Legion Arabski, która była wyszkolona, uzbrojona przez Brytyjczyków i jej korpus oficerski w 2/3 składał się z oficerów armii brytyjskiej. Na czele tego Legionu Arabskiego stał angielski generał Glapp, z tym, który tam dowodził tym, i on w swoich pamiętnikach napisał, że o tej swojej armii, tej najlepszej z armii państw atakujących Izrael, że ciężko jest walczyć z wrogiem zewnętrznym, miał na myśli Żydów, kiedy żyje się w ciągłym strachu rewolty ze strony swoich własnych żołnierzy. Bo im wystarczy cokolwiek, jakakolwiek decyzja im się nie spodoba, możesz być bunt i mogą ciebie zabić, twojego dowódcę. Więc jak ty możesz działać z wrogiem zewnętrznym, jeżeli twoi własni poddani mogą w każdej chwili powstać przeciwko tobie? Bo cokolwiek im się nie spodoba i nie używają rozsądku. Ty nawet podejmiesz decyzję słuszną z punktu widzenia wojskowego i taktycznego, że trzeba się wycofać z jakiegoś terenu, bo on jest nie do obrony i lepiej przerzucić siły tam. A kim się to nie spodoba, to cię zabiją z tego powodu, chociaż to było najlepsze, co można było zrobić. To, co zaproponowałeś. Ty jako dowódca wojskowy, posiadający wiedzę wojskową. Więc ci przywódcy, którzy tak właśnie myśleli, podburzali Arabów, wykorzystując wszelkie wydarzenia po to, żeby obudzić nienawiść Arabów do Żydów. To, co na przykład stało się pod koniec lat 20., że w trakcie obchodów jednego ze świąt izraelskich i Żydzi mieszkający na tamtych terenach w Jerozolimie, przy ścianie płaczu zbudowali drewnianą przegrodę, by zgodnie z ich rytuałami i obrzędami oddzielić od siebie modlące się kobiety od modlących się mężczyzn. Z tym nic takiego. Ale mufti Jerozolimy wykorzystał to i zaczął wypuszczać informację, że Żydzi budują na wzgórzu świątynnym. A wzgórze świątynne, przecież ich ten meszet skalnej kopuły się tam mieści. W związku z tym od razu powstała wielka rewolta Arabów, bunt i setki, jak nawet nie tysiące ofiar było tego, zanim Brytyjczykom udało się zapanować nad sytuacją, jaka tam była. Więc takie wydarzenia prowadziły do tego, że ludność tam mieszkająca w zgodzie i w pokoju, arabsko-żydowska, żyjąca w zgodzie i w pokoju, zaczynała z powodu takich zajść być mniej przyjaźnie do siebie usposobiona. Zaczęła się rozwijać wrogość, za którą pełną odpowiedzialność za jej wyłanie ponoszą przywódcy arabscy, którzy chcieli w ogóle się Żydów pozbyć, tak jak to się oni wtedy chełpili, że wepchniemy Żydów do Morza Śródziemnego i tam ich się potopią, bo ich wyprzemy ich i będą musieli potopić się w morzu z tym. Później to oczywiście było mówione, że to było dosłownie, oni tego nie rozumieli, tego wszystkiego, ale Żydzi to brali dosłownie, bo nie ma się co im dziwić, że w 1948 roku oni takie rzeczy brali dosłownie, bo 3 lata wcześniej dopiero skończyła się wojna, podczas której 6 milionów Żydów wsadzono do komór gazowych, więc można było sobie uznać za całkowicie realną groźbę, że 600 tysięcy Żydów mieszkających na tych terenach zostanie zepchniętych do Morza Śródziemnego i tam utopionych. Z tym więc oni brali to dosłownie i odpowiednio do tego się przygotowywali. Autor tej książki, którą czytałem, opisuje, jak doszło w ogóle do tej rezolucji ONZ-u podjętej 29 listopada 1947 roku, która podzieliła te tereny tego dzisiejszego Bliskiego państwa Izrael na te dwie części, arabską i izraelską. Z tym, że to też tak wcale gładko nie przeszło, jakby mogło się wydawać. I to ten film, który wczoraj oglądałem z polskiej telewizji, sugerował, że jak gdyby przez tą rezolucję ONZ-u Żydzi dostali wszystko to, co chcieli, a Arabom to wydarto. ta rezolucja i to, że Żydzi się na nią zgodzili, to była też wielkie poświęcenie i wyrzeczenie z ich strony. Dostawali tylko kawałek tej ziemi, nie większość, i to tak kawałek poszatkowany, że granice były tak długie, bo one ciągle się wiły z tym, że autorzy tej książki piszą, że 20 lat później, czyli po wojnie z 1967 roku, gdzie Izrael przejął duże tereny arabskie i włączył do swojego państwa, że w 1967 roku Izrael miał państwo o terytorium trzykrotnie większym niż to, które mu przydzieliło ONZ, ale linia graniczna tego państwa o trzykrotnie większym terytorium była dwa razy krótsza niż granice tego trzy razy mniejszego terytorium, które przyznano mu w 1947 roku. Więc jak autor książki stwierdza, że ani ta część arabska, ani ta część izraelska nie nadawały się do obrony. Bo z powodu takich granic, sposób, który uniemożliwiał obronę w takich granicach, bo to kawałki ziemi tu, tam jakoś tak połączone, że chociaż teren niewielki, to linia graniczna bardzo, bardzo długa. Że później, gdy Izrael ma teraz bardziej naturalne granice, to pomimo trzykrotnie większego terytorium, granice są dwa razy krótsze. Z tym, no bo w bardziej naturalny sposób biegną w linii prostej, nie wiją się tak ciągle z tym. Więc to była ofiara ze strony Izraela też, na którą oni się chcieli zgodzić, ją przyjąć, no bo zdawali sobie sprawę z realiów państwa na tym terenie tylko dla siebie, nie uzyskają w żaden sposób. Takie są realia. I w ogóle trzeba się cieszyć, że po 2000 lat państwo izraelskie w ogóle się odradza. Tak piszą autorzy o wielkiej ofiarze, jaką było z ich strony rezygnacja z Jerozolimy. Jerozolima miała stać się miastem międzynarodowym pod kontrolą ONZ-u znajdującym się, czyli ani Arabom, ani Żydom nie została przydzielona. I było to, na co się musieli zgodzić, żeby uzyskać poparcie w tym głosowaniu, poparcie państw z Ameryki Łacińskiej, które pod naciskiem Watykanu i papieża spowiedziały, wiadomo, najpierw zanim idzie głosowanie, to są rozmowy w kulisach tajne i praktycznie na głosowaniu to jest tylko formalne zatwierdzenie, wiadomo już jaki będzie wynik, bo te kwestie zostały sobie w kuluarach wcześniej omówione, więc państwa arabskie, państwa Ameryki Łacińskiej, mocno katolickie, w związku z tym znajdujące się pod wpływami Watykanu, stwierdziły, że jeżeli Żydzi chcą, by głosowali za, to muszą się zgodzić na to, by z Jerozolimy zrobić miasto międzynarodowe. Z tym, że nie mogą dostać tego. I Żydzi, wiedząc, zdawali sobie sprawy. Jeżeli państwa łacińskie, Ameryki Łacińskiej zagłosują przeciw, rezolucja nie przejdzie. Uchwała nad tą rezolucją miała się odbyć 25 listopada, ale ci, którzy liczyli to stosunek sił i tego wszystkiego, stwierdzili, że raczej przygramy, nie damy rady. I Stany Zjednoczone poprosiły o odłożenie uchwały o 4 dni. W trakcie tych 4 dni Żydzi sami przez siebie, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, wywarły olbrzymi nacisk na 4 państwa, które chciały głosować przeciw, zmuszając je pod tym naciskiem do głosowania za podziałem. Z tym więc tutaj Stany Zjednoczone mają wielką zasługę, bo użyły swojego wielkiego wpływu, w sumie żadne państwo w ONZ-cie nie wtedy, jeszcze do dnia dzisiejszego nie posiadało takiego wpływu i siły nacisku, jaką miały Stany Zjednoczone, użyły tego czasami w sposób wręcz bezwzględny, jak jeszcze dzisiaj przeglądałem to, zanim jeszcze doszło do tej debaty, to dyplomaci amerykańscy, którzy taki nakaz otrzymali od prezydenta Trumana, który powiedział swojemu wysłannikowi do ONZ, reprezentującemu Stany Zjednoczone, że nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale masz sprawić, że ta uchwała zostanie przegłosowana przez ONZ. Z tym, a jak nie, to odpowiesz za to własną głową. Zlecisz ze stanowiska, jak ta uchwała nie zostanie przyjęta przez ONZ. Więc on, mając takie upoważnienie od Stanów Zjednoczonych, od prezydenta, który stoi na czele władzy wykonawczej, wykorzystywał to. I tak delegat Francji usłyszał, że jeżeli gdyby Francja głosowała przeciw tej uchwale, to Stany Zjednoczone odetną pomoc finansową wszelką dla Francji. A wtedy był realizowany plan Marshalla w Europie. I Stany Zjednoczone przelewały miliardy dolarów na rzecz odbudowy zniszczonych wojną państw Europy Zachodniej. Nawet oferowały tą pomoc państwom Europy Środkowo-Wschodniej, tym, które znalazły się pod wpływem komunizmu. I tak nawet, jak pamiętam z historii w szkole, że Czesi nawet mieli podpisaną umowę z Amerykanami w sprawie tej pomocy, że mieli dostać, tylko Stalin zmusił ich do zerwania tej umowy i tak nic nie dostaliśmy, bo Związek Radziecki nie pozwolił. No bo bał się, że wraz z tą pomocą będą jakieś wpływy Stanów Zjednoczonych, pojawią się w terenie, a to jest jego strefa wpływów i on sobie na nic nie pozwoli. Więc Francja otrzymała taką groźbę już wcześniej za nim, żeby nawet niech nie myślą o głosowaniu przeciw, bo Stany Zjednoczone odetną wszelką pomoc finansową dla nich. Kilka miesięcy później, gdy toczyła się już wojna arabsko-izraelska i gdy Legion Arabski dowodzony przez Brytyjczyków, zaopatrywany przez Brytyjczyków w broni i amunicję, to Brytyjczycy słyszeli dokładnie to samo od Amerykanów. Jeżeli natychmiast nie przerwą zaopatrywania Arabów, bo te rzeczy militarne, czyli w broni i w amunicję, z tym to Stany Zjednoczone odetną natychmiast wszelką pomoc dla Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania też się pod tym naciskiem wycofała z tego, bo większość pomocy amerykańskiej, największe kwoty szły właśnie do Wielkiej Brytanii, która była finansowo zrujnowana ciężarem prowadzenia wojny. To nie było taki kraj jak Polska, która była zrujnowana w zniszczeniu zniszczenia, bo tam zniszczenia nie były wielkie, bo tylko te, co powstały z nalotów, jakie były na Londyn, głównie prowadzone, ale finansowo kraj był wycieńczony strasznie. To był olbrzymi koszt dla Wielkiej Brytanii prowadzenie II wojny światowej. Z tym, co oni potrzebowali tych miliardów dolarów każdego roku przez te pierwsze lata po wojnie strasznie i też się wycofali. I później jest opisana scena z pamiętnika tego właśnie generała Klaba, który dowodził Legionem Arabskim, że on udał się do innego generała brytyjskiego, który dowodził wojskami brytyjskimi, które w dużej ilości stacjonowały wciąż w Egipcie, z tym z prośbą o pomoc, żeby dostali trochę amunicji im dali i później zapisał tak, że ten drugi generał brytyjski z Egiptu mówi całym sercem był po mojej stronie, ale jego rozkazy były wyraźne z Londynu, ani jednej kuli nawet, ani jednej i nie mógł naruszyć tych rozkazów, bo zleciał ze stanowiska. Żołnierz otrzymuje rozkaz i musi go wykonać. Z Londynu przyszły rozkazy pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, więc Stany Zjednoczone mają wielką zasługę tutaj w powstaniu państwa Izrael. O dziwo, do państwa Izrael po jego powstania przyczynił się także Związek Radziecki. Z tym w tej książce jest opisane, że w maju 1945 roku, tutaj wiemy 8-9 maja kończy się II wojna światowa i jest konferencja, która się odbyła, to był Potsdam chyba wtedy, pod Berlinem w tej miejscowości. I jest opisana scena, że wracając z tej konferencji do domu, do Stanów Zjednoczonych, dyplomata amerykański jakimś dziwnym trafem tak wracał do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, że odwiedził w Tel Awiwie Ben-Guriona. Bo miał w tym interes, chciał mu o czymś powiedzieć, co słyszał. A słyszał to, jak Stalin wziął na stronę Roosevelta, prezydenta amerykańskiego, i powiedział mu o tym, że rozwiązaniem kwestii żydowskiej jest utworzenie państwa Izrael w Palestynie. Z tym tak Stalin powiedział Rooseveltowi, że Związek Radziecki będzie popierał tą ideę. No i jak było głosowanie to w 1947 roku, o którym mówimy, wszystkie państwa tego bloku wschodniego, będącego pod wpływem Związku Radzieckiego, głosowały za. W tym i nasza Polska głosowała za, bo takie były instrukcje z Moskwy i cały blok głosował za. A to, co opowiadałem o tym, że to głosowanie zostało przyłożone, bo ci, co policzyli głosy, sobie uznali, że braknie kilku głosów, bo przewaga musi być 2/3. Trzeba uzyskać 2/3 głosów za. To wtedy uchwała zostanie uchwalona. Więc w tych 4 dniach Żydzi sami zaczęli lobbować, jak to się dzisiaj mówi, no i Stany Zjednoczone na ich rzecz. I to chodziło o 4 państwa. Grecja, Haiti, Liberia i Filipiny. Jeżeli pisze tak, jeżeli Filipiny, to tamten był prezydentem Filipin, był Carlos Royas wtedy, to pisze, że 2 sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wysłało do niego depeszę, której stwierdziło, że Filipiny sobie zrażą wielkie miliony przyjaciół i zwolenników w Stanach Zjednoczonych, jeśli będą głosować przeciwko podziałowi. Z tym 26 senatorów z Kongresu Stanów Zjednoczonych wysłało o podobnej treści depesze do prezydenta Filipin, a ambasador Filipin został wezwany do Białego Domu, do Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie też poddano go naciskom, by jego rząd zmienił głosowanie sprzeciw na za. No i prezydent Filipin ugiął się, chociaż nie był za tym, by tak było, ugiął się pod tą presją i wysłał do swojego delegata telegram, który napisał, że w wyższym interesie narodowym zmienimy nasze głosowanie sprzeciw na za, no bo po prostu jest to w naszym interesie narodowym, by nie stracić życzliwości Stanów Zjednoczonych z tym. A w przypadku Liberii to odbyło się to w taki sposób, że tutaj zadziałał niejaki Harvey Firestone. Ci, którzy interesują się motoryzacją, to wiedzą, co to jest Firestone. Ma znana marka amerykańskich opon z tym. To właśnie ten szef tej firmy i założyciel z tym. To on bał się, że Żydzi, bo tak mu Żydzi zagrozili w Stanach Zjednoczonych, że wiedząc, że on może zadziałać na Liberię, zaraz powiem w jaki sposób, zaczęli się do niego dobijać i mówić mu, jeżeli on nie zadziała, to Żydzi zaczną bojkotować w Stanach Zjednoczonych produkty jego firmy, przestaną kupować. Więc straciłby część rynku. W związku z tym on porozumiał się z prezydentem Liberii, któremu powiedział, że jeżeli Liberia nie zmieni swojego głosowania sprzeciw na za, to firma tego Firestone'a będzie musiała ponownie rozważyć swoją decyzję, czy powiększać plantację upraw gumy w Liberii. A Liberia była od tego uzależniona, to główne źródło dochodu państwa, że tamte plantacja, nie wiem z czego tam jest, ale z tych roślin czy drzewek, z których się gumę uzyskuje, tą naturalną. Kauczuk? No właśnie, to produkcje tam były, te plantacje kauczuku. Z tym, no i oni powiedzieli, że nie powiększą tego, tak jak już plany były, żeby to rozwinąć, co oznaczało dodatkowy dochód i miejsca pracy dla Liberyjczyków. I prezydent Liberii ugiął się pod tym naciskiem, pod naciskiem szefa dużej firmy jednej. Z tym, tak samo na Haiti senatorowie amerykańscy wywierali naciski, a na Greków naciski wywarł sam rząd Stanów Zjednoczonych, który powiedział, no, zagroził im przerwaniem pomocy wojskowej, udzielania. I rząd grecki też musiał zmienić zdanie, chociaż nie chciał z tego powodu, że bał się arabskiej reakcji, gdyż w państwach arabskich na tamtym terenie, między innymi w Turcji, posiadał duże mniejszości ludności greckiej i w interesie tej ludności, żeby ona nie została poddana atakom arabskim, chciał głosować przeciw. Ale z drugiej strony miał jeszcze ważniejszy interes. W Grecji toczyła się wojna domowa i komuniści tam byli bliscy przyjęcia, partyzantka komunistyczna bliska przyjęcia władzy. I rząd grecki bardzo potrzebował pomocy militarnej, wojskowej w postaci sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, więc uznał, że to jest istotniejsze, żeby nie zrazić sobie Stanów Zjednoczonych, nawet narażając mniejszości greckie mieszkające w państwach muzułmańskich tego regionu na ataki odwetowe Arabów. Z tym i dlatego też 29 listopada po tych zabiegach intensywnych w przeciągu 4 dni uchwała została przegłosowana tutaj przez Narody Zjednoczone o podziale Palestyny na dwie części i że mandat brytyjski kończy się tak 14 maja o północy kończy się. Mandat brytyjski będzie obowiązywała ta uchwała o podziale Palestyny na dwie części, arabską i izraelską. Trzeba powiedzieć, że Brytyjczycy tu się zapisali bardzo niechlubnie, bo w tym czasie od 29 listopada do końca ich mandatu robili wszystko, by państwo izraelskie nie mogło się rozwinąć i powstać, a jak powstanie, to żeby natychmiast upadło. Zajęli pozycję bardzo mocno proarabską tutaj w tym aspekcie, bowiem zależało im na tym, żeby zyskać sobie życzliwość nie tylko tych Arabów tutaj, ale państw arabskich, bo wiadomo, wpływy na Bliskim Wschodzie i ropa. Myśleli o kategoriami, co jest dla nich istotniejsze. Nawet takimi kategoriami myślano w Stanach Zjednoczonych. Minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, on się nazywa sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Wiemy do dzisiaj, tak? Pani Clinton dzisiaj jest sekretarzem stanu w rządzie Stanów Zjednoczonych, czyli ministrem spraw zagranicznych. Tak to my w Europie nazywamy to stanowisko. Oni się nazywali sekretarz stanu. Z tym więc wtedy wybitny amerykański generał Marshall, ten, który był autorem tego planu dla Europy, był ministrem spraw zagranicznych i on deszczał prezydenta Trumana za jego poparcie dla kwestii żydowskiej. Że prezydent Truman mówił mu, że myśli kategoriami spokoju wewnętrznego. czyli żeby nie zrazić sobie Żydów amerykańskich i ulega ich naciskom z tym, a nie myśli kategoriami polityki międzynarodowej, gdzie Stanom Zjednoczonym też opłaca się bardziej stanąć po stronie Arabów z tym. No wiadomo, ropa. Chodzi o ropę. Tanią ropę, żeby z Arabii Saudyjskiej głównie płynęła do Stanów Zjednoczonych, więc to jest w interesie Stanów Zjednoczonych i tak oddziaływał na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nadszedł taki moment na początku 1948 roku, już po tej uchwale, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaczynał się chwiać w swoich przekonaniach i poparciu dla Izraela. Prezydent Truman zaczynał temu wszystkiemu ulegać. Tak nawet, że delegacja Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie przedstawiła, że Stany Zjednoczone mają wątpliwości co do tego, czy powinno powstać państwo Izrael. Arabowie cieszyli się nie z tej ziemi. Jak to delegat Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie powiedział z tym. Żydzi rzucili się do ataku na prezydenta Trumana, ale on miał już też ich serdecznie dość ich nacisków i nie chciał rozmawiać z żadnym Żydem. Po prostu nie chciał nikogo z nich tego przyjąć. Nawet przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Anglii schorowany, najbardziej znany Żyd ówczesnej epoki, już schorowany, ledwo się ruszający Chaim Weizmann, ten słynny chemik brytyjski, który, dzięki któremu powstała w ogóle deklaracja Balfura w 1917 roku. On przyleciał, ściągnęli go na łóżku do Stanów Zjednoczonych, żeby się z nim prezydent Truman spotkał, ale prezydent Truman nawet z nim nie chciał się spotkać, bo postanowił, jak gdyby, że już nie będzie poddawał się tym naciskom i zostanie tak, jak już jest z tym. No i to lobby żydowskie, Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych szukali gorączkowo, w jaki sposób dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. I to jest opisane w tej książce, jak na którymś spotkaniu jeden z nich mówi, że może być jeden sposób, może być jeden człowiek, ale nie wiadomo, czy on zechce nam pomóc. Mówi, jest to Żyd, ten człowiek, ale nie jest syjonistą, bo nie wszyscy Żydzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych byli syjonistami, czyli zwolennikami odrodzenia się państwa Izrael, ale mówi, nie mamy wyboru, trzeba się z nim skontaktować i poprosić go o pomoc, więc zadzwonili do tego człowieka, do jedynego Żyda, dla którego drzwi Białego Domu zawsze stały otworem z tym. I on zdecydował się, powiedział, że im pomoże z tym i udał się do prezydenta Trumana, a drzwi do Białego Domu zawsze stały otworem dla niego z tego powodu, że 20 lat wcześniej i to przez okres dłuższego czasu, kilkunastu przynajmniej lat, jak nie kilkudziesięciu, prezydent Truman i on razem w jednym pomieszczeniu jako wspólnicy prowadzili sklep rowerowy w jakimś małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, więc to był przyjaciel z jego młodości, przed którym prezydent nigdy nie zamykał drzwi. I rzeczywiście jak przyjechał do Waszyngtonu, to prezydent bez problemu go przyjął. Ale nawet jemu nie chciał chyba się przekonać do zmiany stanowiska. Było opisane to, że jak rozmawiał w tej książce, jak rozmawiają w tym gabinecie, tak chyba owalny, ten główny gabinet, w którym rezyduje prezydent Stanów Zjednoczonych. I ten gorączkowo, bo to są jego wspomnienia, tego człowieka, gorączkowo szuka w swojej głowie, w jaki sposób, co on ma powiedzieć, żeby dotrzeć w ogóle do tego prezydenta. I padły, mówi mu, wzrok na statuetkę czy na portret będący w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych przedstawiający wybitnego amerykańskiego prezydenta Lincolna z XIX wieku. Ten, który zniósł niewolnictwo i prowadził wojnę domową z południem, które nie chciało tego zaakceptować. I powiedział do niego w ten sposób, że słuchaj Harry, tutaj widzę, że prezydent Lincoln jest dla ciebie największym bohaterem, nie? Jest tą jednostką, która cię inspiruje do działania. Twoim idolem jest. I mówi, ja też mam takiego swojego idola. I mówi, jest nim Chaim Weizmann, największy Żyd XX wieku. Żyd, który kilka miesięcy później został na swoim łóżku, przyjaciele ogłosili, gdy leżał na tym swoim schorowanym łóżku, ogłosili mu, że właśnie został pierwszym prezydentem państwa Izrael. Gdy Izrael ogłosił swoją niepodległość. Więc ten przyjaciel Trumana mówi do niego, że ja też mam takiego idola i właśnie jest nim Chaim Weizmann. Jest on stary, schorowany, nie rusza się, a przyleciał z Wielkiej Brytanii tutaj do Stanów Zjednoczonych. Jest w jakimś hotelu w Waszyngtonie, a ty nie chcesz się z nim spotkać. W taki sposób go podszedł i po czym jest zapisane, że prezydent odwrócił się do niego plecami i przez kilka minut bez odzywania wpatrywał się przez okno na ogrody Białego Domu, po czym odwrócił się do niego i powiedział mu jedno zdanie wtedy. Wygrałeś, draniu. Idź, mówi do mojego sekretariatu i zaaranżuj, i każ zaaranżować moje spotkanie z Weizmannem. I wtedy Weizmann go przekonał, bo cały świat się uginał w respekcie przed Weizmannem, wybitnym naukowcem ówczesnych czasów XX wieku, najwybitniejszym Żydem w tej sferze przynajmniej naukowej, którego świat najbardziej cenił. Z tym i obiecał mu, że Stany Zjednoczone będą nadal popierały państwo, stanie państwa Izrael z tym. Także jak gdzieś po jakiś czas potem, gdy któryś z dyplomatów amerykańskich w ONZ-cie powiedział coś przeciwnego, bo nie wiedział, że prezydent zmienił swoje zdanie, bo on to na początku musiał się kryć, bojąc się reakcji swojego gabinetu na taką zmianę, że to znowu zmienia stanowisko, zna już umiękł w tym prożydowski, a teraz znowu powraca do niego, więc to na początku nie ogłosił tego, ale też nie kazał podejmować żadnych działań. Jak któryś z dyplomatów znowu coś na posiedzeniu ONZ-u, z amerykańskich dyplomatów, powiedział coś, z czego wynikało, że Stany Zjednoczone wycofują się z popierania Izraela, to prezydent zawrzał takim gniewem, że bez jego upoważnienia, on nie upoważnił do tego, to zostało wypowiedziane, że wezwał do swojego gabinetu i jego, i ministra spraw zagranicznych, który odpowiada za te rzeczy, bo to jest jego poddany, tylko pracownik z tym. Obydwaj dostali ustnie tyle, co można dostać od wściekłego prezydenta. No, można sobie wyobrazić, co usłyszeli, i walenie pięścią w biurko i tym podobne rzeczy. Po czym ten dyplomata następnego dnia dowiedział się, że został mianowany specjalnym przedstawicielem prezydenta Stanów Zjednoczonych w Katmandu i został tam natychmiast wysłany. Katmandu to jest stolica Nepalu pod Himalajami, na koniec świata. Z tym za to, że podpadł prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Więc tak to wyglądało. A na terenie ziemi, mówimy o tym, co było w Stanach Zjednoczonych, a to, co się działo na terenie Izraela w tym czasie, to wiemy, to profesor widzieli na tym filmie, że jak przeszła ta rezolucja z tym, to Żydzi zaczęli się cieszyć, to tańczenie na ulicach było, a Arabowie zaczęli się smucić z tego powodu, bo oni liczyli, że to nie przejdzie. Oni mieli takie rozwiązanie. No są Żydzi ci tutaj, ci, którzy tutaj są, to nie będziemy ich wyrzucać. Niech po prostu mieszkają jako mniejszość w państwie większościowym arabskim. To ma być państwo arabskie, a oni sobie tu mogą, jako ci, którzy tu już są, nie wpuścimy tych uchodźców, a setki tysięcy uchodźców czekają w Europie, tych, którzy, Żydów europejskich, którzy przeżyli Holokaust, to ich nie wpuścimy, niech sobie zrobią z nimi, co chcą. A ci, co tu już mieszkają, te 600 tysięcy, to niech mieszkają sobie tu jako mniejszość w naszym państwie. I takie im się wydawało rozwiązanie logiczne, no bo dla nich korzystne z tym, więc ich to nie cieszyło. Żydzi się cieszyli, chociaż był to początek do wojny. Jest opisane w tej książce też, jak zbudzono, bo to była noc w Izraelu, wtedy jak zbudzono Ben-Guriona i tutaj radośnie wykrzykując i tańcząc przednie z tą informacją, to Ben-Gurion sobie pomyślał, z czego wy się cieszycie? Idziemy na wojnę, będzie wojna. Z tym, z czego Żydzi, jeszcze większość populacji nie zdawała sobie sprawy. Wydawało mi się, że będą tak, jak było do tej pory, jakieś tam utarczki z nieregularnymi oddziałami Arabów, tych palestyńskich. A Ben-Gurion był takim mądrym przywódcą, który zdawał sobie sprawę i zaczął przygotowywać swój naród. Następnego dnia na posiedzeniu tej Rady Wykonawczej Agencji Żydowskiej, czyli tego prowizorycznego rządu żydowskiego, ogłosił swoim zszokowanym współczłonkom tego gabinetu, że musimy przygotować się na wojnę z armiami 5 państw arabskich. Nie chcieli mu uwierzyć, że tak będzie. A on już to widział. Z tym, i dlatego, że widział to Izrael, Izrael przetrwał dzięki temu, bo już zaraz wtedy wysłał do Europy Ehuda Avriela, podając mu numer, razem z karteczką, na której był numer konta w banku w Szwajcarii. To numer konta numerowy, czyli taki numer konta, że do niego dostęp ma każdy, kto poda jego numer. Nie sprawdza się, czy on jest właścicielem, czy jest kim, tylko to jest numer tego konta, jak go podaje. Oni sprawdzają, rzeczywiście takie konto jest. Może sobie wybrać. Podał mu numer konta z milionem dolarów na tym koncie w Szwajcarii i wysłał go do Europy. Jedź, kup broń, gdzie się tylko da. I on następnego dnia odleciał samolotem najpierw do Paryża. Z tym, a później autorzy tej książki, śledząc zapisy linii lotniczych, kto leciał tym samolotem, znaleźli, że dokładnie tym samym lotem, którym poleciał Ehud Avriel, poleciał także kapitan armii syryjskiej, którego rząd syryjski wysłał po zakup broni dla Arabów. Jednym lotem polecieli, nie wiedząc o sobie, że tutaj lecą, obydwaj po cywilnemu z tym. Tyle, że Ehud Avriel zatrzymał się w Paryżu, tam próbując załatwiać jeszcze sprawę, a tamten od razu w Paryżu się przesiadł na samolot do Pragi i poleciał do Czech, do brneńskiej fabryki zbrojeniowej w Czechach, znajdującej się, żeby tam zakupić. No i następnego dnia, książka pisze, zakupił 6 tysięcy karabinów tam i 500 karabinów maszynowych, plus odpowiednią ilość, miliony sztuk amunicji do tego i zadowolony z wielkim uśmiechem wyszedł z tych zakładów i wrócił z powrotem do Syrii. Autorzy książki piszą, że jego uśmiech byłby mniejszy, gdyby wiedział, że dzień później zawita tam Ehud Avriel. Także do tej samej fabryki, w której i on był, i także kupi 6 tysięcy karabinów i 500 karabinów maszynowych dla armii, znaczy jeszcze nie istniejące, dla Hagany, dla organizacji obronnej Izraela, która później zmieniła się w armię izraelską. I historia tych zakupów była taka, że był wciąż trwał mandat brytyjski. Brytyjczycy kontrolowali, i to Żydów bardziej niż Arabów, Arabowie mieli większą wolność i lepiej się zapatrywali w broń, kontrolowali, żeby Żydzi tej broni nie ściągali, ale udało się Żydom te 6 tysięcy karabinów przemycić. Wpłynął statek do portu, w skrzynie z bronią przykryte tonami cebuli. Z tym psy nawet nie mogły się przebić przez ten zapach cebuli i inspektorzy stwierdzili, że tu jest tylko cebula, w związku z tym okay, niech sobie tam rozładowują, a oni po cichutku te skrzynie wyładowali. Dzięki temu pisze, że no, powiększyły się możliwości izraelskie, bo do tej pory mówią, nie było nawet potrzeby mobilizować większej liczby ludzi, bo nie było broni dla nich. W całym Izraelu 10 tysięcy karabinów Żydzi mieli, a teraz 6 tysięcy kolejne przypłynęło. A tak w ogóle w latach 30. pierwsza broń, jaką w ogóle Żydzi posiadali, bo oni dopiero widząc, że mordują ich Arabowie, a Brytyjczycy sobie z tym nie radzą albo nie chcą sobie poradzić, zaczęli szukać broni. Pierwsza broń w latach 30. płynęła do Izraela z Polski, z Warszawy. Był w Warszawie dwaj Żydzi w fabryce bolierów. Tak, bolier to jest ta butla, w której ciepła woda jest. Tak, dobrze nazywam? Dobrze, no właśnie. W fabryce bojlerów w sobotnie popołudnie, kiedy pracownicy już skończyli pracę i poszli do domów, oni brali te boliery, rozkręcali na części i środek boliera był wypakowany karabinami w Polsce produkowanymi. Po czym skręcano to całkowicie razem i jako bolier płynęło na statku do Izraela. I to były pierwsza broń docierała do Izraela właśnie z Polski. W latach 30. zanim jeszcze się ten konflikt tutaj zaczął. Więc Żydom udało się to przemycić, a Arabom jakoś dłużej to zabrało ich transport, że w końcu wynajęli statek, którym to miało dopłynąć do Bejrutu w Libanie i tam to mieli rozładować. Tylko, że Żydzi się o tym dowiedzieli, że to jest. I wtedy emerytowany kapitan lotnictwa brytyjskiego, który właśnie się zwrócił do Ben-Guriona, że trzeba tworzyć izraelskie lotnictwo, to miał jeden samolot swój i on na ten samolot zaciągnął dwie walizki. Nie mieli jeszcze bomb prawdziwych, tylko jakiś materiał wybuchowy zapakowany w walizkę. I on te dwie walizki z wielkim trudem, 30 czy 50 kilowe, zaciągnął na swój samolot i dwa dni latał nad Morzem Śródziemnym, szukając tego statku, żeby zrzucić na niego te walizki, z tym, żeby ta broń do Arabów nie dotarła. W końcu rozpoczęła się burza i musiał wrócić. Nie udało się, przekablował do Tel Awiwu, a tymczasem następnego dnia gazety włoskie piszą, że w porcie włoskim z powodu też tej burzy, która na morzu była, zawitał statek wypakowany bronią. I że taki dziwny statek, nie wiadomo dla kogo broń wiezie, więc Żydzi wykorzystali swoje koneksje, znajomości i jakiś Żyd, który miał dostęp do osób w rządzie włoskim, szepnął, że to broń dla włoskich komunistów, żeby walczyli z rządem. Rząd włoski oczywiście natychmiast wziął statek w areszt. Z tym w porcie swoim własnym statek został zaaresztowany, z tym, a następnej nocy dwóch płetwonurków żydowskich podpłynęło pod statek, pod wodą, z tym i pod powierzchnią wody podłożyli ładunki wybuchowe z opóźnionym zapłonem kilkugodzinnym. Także oni zdążyli dopłynąć z powrotem do pontonu, którym przepłynęli tam pod wodą, wrócić na ląd, wsiąść w samochód, odjechać kilkaset kilometrów i wtedy te ładunki wybuchowe wybuchły i statek poszedł na dno. Razem z tą bronią dla Arabów wiezioną. Co nie zniechęciło Arabów, z Syrii przyjechał syryjski pułkownik zamówił, jak ściągnął jakiś dźwig i zaczęli to wydobywać. Te skrzynie z bronią, odrdzewiać jakimiś tam płynami, naoliwiać to wszystko i przez ponad 2 miesiące tak tą broń szykowali do ponownej wysyłki. A wtedy to już istniało i państwo Izrael 2 miesiące później z tym i toczyła się już wojna na pełną skalę na Bliskim Wschodzie i okazało się, że ciężko jest znaleźć statek, który chciałby popłynąć na Bliski Wschód, bo tam jest konflikt, wojna, jest to ryzykowne puścić tam statek, więc przez kilka dni nie mógł znaleźć statku, który by się zaoferował tę broń powieść tam i po kilku dniach właściciel hotelu, w którym mieszkał, poradził mu, że gdzieś w Rzymie jest jakaś agencja transportowa, transportu morskiego, że oni może będą mogli mu pomóc, no i to on tam za opłatą ilość tysięcy dolarów wynajął statek, który chyba się miał nazywał Menora, z tym i że ten statek zgodził się popłynąć tym transportem do Bejrutu. Tylko później autorzy książki dodają komentarz taki. Właściciel hotelu zapomniał podać mu jednego istotnego szczegółu, że statek Menora, który właśnie wynajął, jest własnością marynarki wojennej Izraela. I popłynął do Tel Awiwu, nie do Bejrutu. I tą broń arabską zawiózł Żydom. Więc takie rzeczy się działy. Tu Żydzi musieli się uciekać do różnego rodzaju podstępów. Na przykład chcieli kupować broń, chociażby w Czechach. Tak, chętnie broń sprzedadzą w tych zakładach zbrojeniowych, ale jest jeden problem. Nie wolno nam sprzedawać broni jednostkom, osobom fizycznym. Broń mogą kupować tylko państwa. No to Arabowie nie mieli problem. Kapitan syryjski kupił na Syrię tą broń. A Ehud Avril na kogo miał kupić, jak państwo Izrael jeszcze nie istniało z tym? No, nie miał, ale sobie poradził. Za olbrzymią łapówkę 300 tysięcy dolarów amerykańskich. Dzisiaj można powiedzieć łapówkę w wysokości przynajmniej 30 milionów dolarów amerykańskich. Kupił sobie od przekupnego prezydenta Nikaragui pismo stwierdzające, że jest specjalnym wysłannikiem prezydenta Nikaragui na Europę i że działa w Europie na rzecz Nikaragui i kupował tą broń na Nikaraguę. Z tym. A innym razem to Jacques Eyde, który w innej części Europy szukał, bo Europa była wtedy pełna magazynów broni, jaka pozostała jeszcze po II wojnie światowej. Tam było, że w Belgii były magazyny, gdzie broń, czołgi, karabiny, wozy opancerzone i wszystko inne, dziesiątki hektarów powierzchni to zajmowało i można było to kupić, bo to nawet za dość niskie ceny, dużo niższe niż koszt produkcji nawet tego, no bo to zostało, coś trzeba z tym zrobić. Tylko trzeba mieć odpowiednie papiery, bo nie każdemu można to sprzedać z tym, więc ten drugi Żyd to znowu sobie przekupił za ileś też poważną kwotę pieniędzy, kupił papier nagłówkowy z pieczęciami Etiopii. I on sobie później tylko puste papierki opieczętowane, nagłówkowe, że to Etiopia i on sobie tam wypełniał zależnie od potrzeby. A we Włoszech działający jego przedstawiciele Żydów podrobili sobie papiery ONZ-owskie i udawali dyplomatów ONZ-u, którzy mają wszelkie przywileje z tym. I jakość tych papierów zrobionych przez żydowskich fałszerzy była tak dobra, że gdy po jakiś czas później we Włoszech pojawili się pierwsi prawdziwi dyplomaci ONZ-u i pokazali swoje papiery, zostali aresztowani przez policję włoską, bo papiery ich są podrobione. Z tym, bo te żydowskie wyglądały lepiej, które Żydzi pokazywali do tej pory, więc ci mają podrobione, bo to widać do tych oryginałów, jakie oni znają, nie pasują. Dokładnie widać drobne różnice z tym. Taki był sposób ich działania. Wykorzystywali wszystko. Albo inny przypadek. Genialny izraelski inżynier w 1947 roku poleciał do Stanów Zjednoczonych, bo w jakiejś gazecie wyczytał o tym, że jest na części rozkręcany i złomowany sprzęt, który jest był w Stanach Zjednoczonych, maszyny używane do produkcji broni. No bo wojna się skończyła, jest 1947 rok. Na czas wojny powstały wielkie moce produkcyjne do broni, bo trzeba było, a teraz wojna się skończyła, rozkręcić, zezłomować. I on wynajął sobie opustoszone wielkie lodowisko w Nowym Jorku, po czym on jeździł po całym kraju i po złomowiskach szukał poszczególnych tych części, bo to już zostało maszyny do produkcji broni rozkręcone na drobne części i rozrzucone po całym kraju, po to, żeby nikt nie mógł sobie łatwo zebrać i skręcić. On i setki młodych, nastoletnich żydowskich chłopców na jego polecenie przeszukiwali złomowiska, wszystkie śrubki, części zbierali i on na tym opustoszałym lodowisku skręcał to z powrotem z tych części, po czym nadawał numer każdej części i z powrotem rozkręcał to na drobiazgi i jako kupę bezładnych części wysyłał do Izraela. Inspektorzy brytyjscy kontrolujący statki, żaden z nich nie mógł się kapnąć, do czego to jest. Jakiś zestaw śrubek i części niepasujących do niczego, jakieś żelaziwo. Z tym, a oni to przemycali, po czym pod ziemią, pod jednym z kibuców zostało to skręcone i już za czasów, zanim jeszcze Brytyjczycy opuścili, rozpoczęła się produkcja broni w Izraelu. Także w momencie w czerwcu 1948 roku, w szczytowym punkcie konfliktu, te fabryki tego produkujące na maszynach tego amerykańskiego Żyda wypuszczały kilkaset karabinów maszynowych dziennie z tym na potrzeby armii izraelskiej. I on takie coś się zebrał, genialny inżynier tutaj izraelski. Więc Żydzi mogli skorzystać z tego, że ich naród miał swoich wybitnych przedstawicieli wszędzie. Ludzi zdolnych, ludzi wykształconych, którzy oferowali swoje usługi. Czegoś takiego nie mieli Arabowie, którzy byli śmieszni, trzeba powiedzieć to bardzo, śmieszni w tym wszystkim i niedorzeczni, absurdalni. Teraz już przeskakując te wydarzenia, bo trzeba będzie kończyć powoli, to moją dzisiejszą wypowiedź, która znowu robi się długa, tak, jakoś mam dziwny talent, że wydaje mi się, jak wchodzę, że będę krótko mówił i nie wykorzystam czasu, to potem okazuje się później, że bardzo długo to wszystko mi wychodzi. Na starość chyba każdy robi się gadułą i mnie to też spotyka z tym. Więc gdy trwały te walki 9 czerwca, czyli no niecały miesiąc po powstaniu państwa Izrael i po tych intensywnych walkach, Narody Zjednoczone narzuciły rozejm tym stronom. Kilka poprzednich prób rozejmu się nie udało, bo Arabowie nie zaakceptowali, a tym razem zaakceptowali. Ben-Gurion modlił się o to, bo Izraelici byli w takim stanie, że już no, praktycznie nie mogli wytrwać dłużej. Głód był w Jerozolimie coraz większy, bo zamknięta od długich miesięcy w okrążeniu, bez transportu żywności, a 100 tysięcy Żydów tam zamknięto, które potrzebuje jeść i to dla 100 tysięcy dziennie potrzebne są olbrzymie ilości, że one z tych zapasów, jakie wcześniej zgromadzili, były racjonowane żywność dla ludności i w miarę upływu czasu i przy braku nowych transportów żywności te racje były zmniejszane coraz bardziej. Także pod koniec ten człowiek, który tym zarządzał, Żyd, który tym zarządzał, z wielką goryczą stwierdził, że w tej chwili to, co daje swoim rodakom w Jerozolimie, jest tylko niewiele wyższe są te racje żywnościowe od racji żywnościowych w Auschwitz, jakie gestapowcy wydzielali w obozie koncentracyjnym, po to, żeby ludzie padali z głodu, umierali z wycieńczenia i z osłabienia, to się robiły kościotrupy o takich racjach. Więc on pod koniec tego obleżenia takie racje był zmuszony wydzielać swoim braciom z tym. Więc gdy doszło do tego rozejmu i na mocy tego rozejmu pod kontrolą ONZ-u do Jerozolimy mogły dojeżdżać transporty z żywnością, było kontrolowane, czy przypadkiem broń nie jest przewożona, ale żywność można, więc miasto zostało ponownie jak gdyby zaopatrzone w żywność. I jeszcze jeden taki plus, to też warto o tym wspomnieć, też rola opatrzności można tutaj widzieć w tym. Zanim doszło jeszcze do rozejmu, Żydzi przypadkiem odkryli w górach, że jest alternatywny szlak do Jerozolimy. Z tym, co prawda szlak jest tak górzysty i to jest wąska ścieżka do przepędzania kóz z tym, więc jeżeli coś, ale jest droga, której nie kontrolują Arabowie, bo tamtą główną drogę z Tel Awiwu wiodącą kontrolowali, więc uznali, że sytuacja jest tak dramatyczna, że trzeba jakkolwiek wspomóc i po wielkich wzniesieniach, krzywiznach, nad przepaściami żydowscy tragarze nosili na własnych plecach żywność do Jerozolimy. Każdej nocy 600 tragarzy pakowało 20-kilowe plecaki na tą podróż niebezpieczną, bo można się w przepaść stoczyć. Ona jest bardzo wąsiutka, jeżeli tam upadniesz. W ciemności to przenosili tą właśnie żywność do Izraela. Jest opisany w tej książce taki moment, że któregoś dnia ten, który zarządzał żywnością w Jerozolimie i gdy przyszedł do swojego głównego magazynu rano, to mówi, szedł z myślami o nadchodzącej katastrofie. Za kilka dni będziemy musieli się z głodu poddać Arabom, żeby nie umrzeć całkiem z głodu, bo zostało mi już tylko kilka skrzynek z żywnością z tym. To jak właśnie nie wiedząc o tym, że tej nocy przyszedł pierwszy transport ręcznie przeniesiony przez góry. 5 kilometrów przez góry trzeba było przenieść i to właśnie zaangażowano do tego zwykłych Żydów z Łapanki. złapanych na ulicy Tel Awiwu przez oddziały żydowskie, przez Haganę i przywiezionych tutaj, dokąd się dało dojechać samochodami, ludzi, którzy nigdy nie pracowali fizycznie, urzędników różnego rodzaju, ludzi, którzy nigdy nie chodzili na piechotę dłużej niż pół kilometra dalej. Teraz pakowano im 20-kilowy worek na plecy i kazano po urwistym, pod górę, pod dużym kątem terenem przejść 5 kilometrów. Z tym i ten właśnie pierwszy transport dotarł i on o tym nie wiedział i wszedł do magazynu tego swojego i zobaczył na podłodze leżące worki. Z czymś się wziął, otworzył worek, zanurzył dłoń, wyjął, zobaczył, co tam jest, mąka. Była to mąka, którą przynieśli, rozpłakał się wtedy. Bo to był moment wzruszający. Pojawiło się nie gdyby skąd. Jak dla niego wtedy było, jakby spadło z nieba po prostu ten transport. Takich momentów niezwykłych ta książka przedstawia sporo, z tym pokazujący, no, że Bóg czuwał nad tym. Bo tak jak powiedział Ben-Gurion, zanim jeszcze się ten konflikt zaczął, pod koniec 1947 roku, kiedy przygotowywał swój naród na to starcie, to powiedział zebranym przywódcom tego narodu, dowódcom wojskowym i innym członkom Rady tej wykonawczej, że na terenie Palestyny, czy na terenie tego Izraela, mówi, mamy trzy duże skupiska ludności. Bo pozostałe te mieszkają w niewielkich kibucach. Można sobie pozwolić na utratę takiego kibucu czy innego. Tragedia się nie stanie. Ale powiedział, mamy trzy duże skupiska ludności w Izraelu. Tel Awiw, Jaffa i Jerozolima. Bo tam też 100 tysięcy Żydów. Wielkie skupisko. I powiedział, przetrwamy, jeżeli stracimy jedno z nich. Pod warunkiem, że tym, które stracimy, nie będzie Jerozolima. Bo wraz z upadkiem Jerozolimy umrą nadzieje na państwo izraelskie i zanim się ono narodzi, bo może się narodzi dopiero 15 maja, bo wtedy się skończy nieskończony mandat brytyjski, to umrze zanim się narodzi, jeżeli stracimy Jerozolimę. Więc rozkaz był, że bez walki nie można oddać ani pięci żydowskiej ziemi. Nawet jeżeli walka jest beznadziejna i ci, którzy walczą, mają zginąć, to nikt nie może się dobrowolnie wycofać z najmniejszego kawałka żydowskiej broni. Trzeba ponieść tą ofiarę. I jest w tej książce opisany moment, gdy wysoki komisarz Wielkiej Brytanii, czyli najwyższy rangą urzędnik państwowy, generał Cunningham, który tam zarządzał z ramienia mandatu brytyjskiego, jak Brytyjczycy w kwietniu 1948 roku szykowali się do wycofania się z tych terenów, to on w rozmowie z Goldą Meir, co było też dziwną rzeczą, bo to był typowy oschły, wyniosły, taki oddalony, formalny Anglik, ten generał, a tutaj pozwolił sobie na pewną osobistą uwagę do niej, z którą miał często kontakty i powiedział jej, że słuchaj prywatnie, Golda, jak się wycofamy stąd, będzie wojna. Od południa będzie szła armia egipska. Wiem, że twoja córka jest w jednym z tych kibuców na południu. Na południu Izraela zabierz ją stamtąd, bo będzie szła armia egipska i zabiją, przecież zniszczą ich wszystkich. Wtedy Golda mu odpowiedziała, że inni Żydzi też mają swoje dzieci w tych kibucach. Jeżeli wszyscy odwołają stamtąd swoje dzieci, kto zatrzyma armię egipską? Jak się później okazało, armia egipska to była bezładna zbieranina z tym, która spodziewała się, że na ich drodze, jak będą szli na północ, jak już rzeczywiście szli, spotkają bezbronnych Żydów, błagających o litość. I tymczasem, i jak jest opisana to jedna sytuacja, że pierwszy kibuc, który stał na ich drodze, to któryś oficer armii żydowskiej armii egipskiej wziął kilkuset żołnierzy i zaczęli szukać tego kibucu, bo on na ich na mapie w ogóle nie był naniesiony, gdzie on jest, bo oni nie mieli nawet dobrych map. I całą noc włóczyli się po pustyni, szukając tego kibucu. Dopiero nad ranem go znaleźli i ku ich zdziwieniu, zamiast bezbronnych Żydów, zobaczyli kibuc otoczony drutem kolczastym z gniazdami karabinów maszynowych. I jak przypuścili atak, ponieśli ciężkie straty. I musieli w polu, ranni i nieranni, w tym piasku pustynnym leżeć, bo nie mogli się ruszyć, aż zapadnie noc, żeby się wycofać, bo natychmiast Żydzi strzelali do wszystkiego, co się ruszało, więc ponieśli olbrzymie ofiary. W maju, czyli tam już jest gorąco w maju, z tym cały dzień prażyli się na pustyni, po czym dopiero więc mieli wielkie pragnienie, po czym wycofali się do tej swojej głównej bazy dopiero w nocy z tym, gdzie okazało się, że nie ma wody. Bo Egipcjanie wysłali 20-tysięczną armię na pustynię bez zapasów żywności. Bo to miał być spacerek do Tel Awiwu. Spacerkiem przyjdziemy sobie do Tel Awiwu, czyli to taka wycieczka tylko, a nie walka. Bo przecież tam bezbronni Żydzi gdzieś są. Po tym wszystkim generał egipski, dowodzący armią egipską, stwierdził, że w swojej drodze na północ Izraela, na którą chcieli dotrzeć do Tel Awiwu, to zrobią tak. Będziemy omijali kibuce. Nie będziemy atakować, chyba że stoi bezpośrednio na drodze. Nie da się go wyminąć. A jak tak, to omijamy. Z tym, żeby nie podejmowali walki, bo oni się nie nadawali za bardzo do walki z zdeterminowanym przeciwnikiem. Z tym. Więc by ukazać Arabów, to gdy doszedł ten rozejm, został ogłoszony 9 czerwca, że do 8 lipca, przez 2-4 tygodnie miał trwać ten rozejm. No i pod koniec tego rozejmu zebrała się Liga Arabska, tych 5 państw biorących wojnę, by zadecydować, co robić dalej. Król Jordanii, najrozsądniejszy z nich wszystkich, król Abdullah, postulował, żeby nie podejmować działań zbrojnych ponownie. Że Ben-Gurion też się na to zgodził, chociaż nie było mu to na rękę, pod naciskiem ONZ-u, obiecał, że Żydzi jako pierwsi po rozejmie nie zaczną walk z tym. No i on proponował, żeby nie rozpoczynać walk z tym, bo mamy informację, że w czasie tego rozejmu Żydzi uzyskali bardzo duże wsparcie wojskowe, bardzo dużo broni do nich dotarło i wyszkolili i uzbroili swoje oddziały znacznie lepiej niż było. I rzeczywiście w tym czasie bardzo dużo broni przypłynęło z Czechosłowacji i nie tylko z Czechosłowacji, bo tony materiałów wybuchowych i innego rodzaju broni płynęły i z Meksyku, i z Czechosłowacji. I nawet chociaż nie było wolno i Stany Zjednoczone rzeczywiście pilnowały tego, to udało się kilkaset bombowców wykraść ze Stanów Zjednoczonych i do Izraela przesunąć, że po kilku miesiącach okazało się, że Izrael ma najpotężniejsze siły lotnicze ze wszystkich państw arabskich, chociaż kilka miesięcy temu nie miał jeszcze nic. A w tej chwili ma już 20 samolotów myśliwskich i kilkadziesiąt samolotów bombowych z tych i może odpowiadać na bombardowanie z powietrza, co robili Egipcjanie Tel Awiwu, bezbronnej ludności, to Ben-Gurion kazał im odpowiedzieć, zbombardować Kair. Niech zobaczą, co to jest, jak się bombarduje bezbronną ludność, więc my teraz im odpowiemy, bo już mamy czym. Z tym i tak to się działo, więc jakby było to spotkanie Ligi Arabskiej, król Abdullah, król Jordanii proponował, żeby nie wszczynać działań wojennych, ponieważ Żydzi też mają nie wszczynać, więc no, wojna się zakończy z tym, na co rzucił się na niego premier Libanu, że nie możemy tego zrobić, że Duma Arabska wymaga od nas, żebyśmy rozpoczęli działania wojenne, że ludność państw arabskich oczekuje tego od nas i musimy pójść do wojny. Więc król Abdullah mówi, ale czym będziemy walczyć? Mamy niewielkie zapasy amunicji. Nic nie zdobyliśmy przez ten miesiąc, bo Wielka Brytania otrzymała zakaz od Stanów Zjednoczonych i się ugięła pod presją Stanów Zjednoczonych i nie dostarczyła im broni ani amunicji, a oni mieli niewielkie zapasy i Wielka Brytania była głównym źródłem, praktycznie jedynym źródłem ich zaopatrzenia w broń. No to premier Libanu na te słowa, że nie będą mieli czym walczyć, odpowiedział i tak na spotkaniu w pokładzie. Nie mówi to zwykły Arab, jakiś tam niewykształcony człowiek z arabskiej wsi, który nie ma pojęcia o świecie, tylko mówi to premier Libanu. Powiedział, to powiedzcie im, naszym oddziałom, że jak skończy im się amunicja, to niech zrywają pomarańcze z drzew i obrzucają nimi Żydów. Tymczasem w tym czasie Żydzi ściągnęli tysiące ciężkich karabinów maszynowych, a nawet Ehud Avriel kupił we Włoszech 30 amerykańskich czołgów, Shermanów, jakie tam jeszcze zostały i nie wiadomo, co było z nimi zrobić, więc sprzedano mu za niewielką cenę 30 czołgów z tym, po czym okazało się, że jest kolejny problem, że w Izraelu, w żadnym porcie izraelskim nie ma dźwigu, który byłby w stanie dźwignąć czołg z pokładu statku i przenieść go na ląd, bo nie ma dźwigów o tak dużym dźwigu. Jak pisało, że Ehud Avriel nie był człowiekiem, który się łatwo zarażał. Szybko znalazł gdzieś w Europie i kupił 50-tonowy dźwig do przenoszenia ciężarów 50-tonowych i przetransportował go do Izraela i ten dźwig był w stanie wyładować czołgi ze statku na ląd. Więc taka była sytuacja. I to więc działania wojenne rozpoczęły się znowu wtedy od 9 lipca. Arabowie no, zupełnie bezmyślnie, ludność w państwach arabskich, jak się zbliżało to przez ten cały czas rozejmu, to tłumy na manifestacjach skandowały: poczekajmy do 9 lipca. Czyli 9 lipca to damy Żydom popalić. A jak przyszedł 9 lipca, okazuje się, że to Żydzi dali im popalić, bo w tym czasie Żydzi się zorganizowali, dozbroili i byli w stanie wystawić 60 tysięcy żołnierzy do walki. Jak piszą autorzy tej książki, po raz pierwszy tutaj już armia żydowska przewyższała armię arabskie liczebnie, co do liczby żołnierzy i co do siły ognia, jaką posiadali, co do uzbrojenia. Też więc dostali łupnia na każdym froncie. Wtedy więc narody zjednoczone, jak to mają w zwyczaju do dnia dzisiejszego, widząc, że Żydzi odnoszą sukcesy, natychmiast po paru dniach weszli z rozejmem, żeby uratować Arabów od całkowitej klęski, tak jak to miało miejsce w przypadku wszystkich kolejnych konfliktów. Co właśnie ten Vivian Herzog zauważa w swojej książce, że jak Żydzi przegrywali, to przegrywają, to jakoś narody zjednoczone nie śpieszą się z reakcją, a jak widać, że wygrywają, to natychmiast blokują im. I jak opisuje wojnę Jom Kippur z 1973 roku, w której Izrael odniósł sukces i posunął się daleko w głąb Egiptu, to tylko dlatego się udało to zrobić, że Egipcjanie okłamywali świat, puszczali świat wiadomości, że odnoszą ciągłe sukcesy, w związku z tym ONZ nie śpieszył się z podjęciem decyzji. A jak tylko prawda wyszła na jaw, że to Izraelczycy odnoszą sukcesy, natychmiast został narzucony rozejm, który Izrael musiał przyjąć, bo Związek Radziecki, który już wówczas nie był proizraelski, on był tylko na początku, z tym zagroził, że wojsk przerzuci swoje dywizje powietrzno-desantowe do Egiptu, które podejmą walkę z oddziałami izraelskimi. Z tym więc nie mógł sobie pozwolić, Izrael nie mógł pozwolić sobie na konflikt z supermocarstwem, jakim był Związek Radziecki. I w ogóle wszyscy. I pan autor pisze, że po tej wojnie 73 roku, w której Izrael poniósł wielkie ofiary, bo na początku przegrywał tą wojnę, bo dał się zaskoczyć po raz pierwszy Arabom w tym ataku, z tym to podniósł wielkie straty, militarnie później odniósł wielki sukces, a nic z tego nie miał. Sukces odniosły Związek Radziecki, najbardziej skorzystał Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, bo takie kraje arabskie, takie jak Egipt, zobaczyły, że to, co robiły do tej pory, czyli opierały się wyłącznie na Związku Radzieckim, to nie wystarczy. I że trzeba też zawrzeć lepsze kontakty z Amerykanami, bo oni jednak dużo mają do powiedzenia i w oparciu o sam Związek Radziecki nie można zadziałać, tylko trzeba mieć jeszcze Stanów Zjednoczonych, więc te państwa skorzystały, a Żydzi, którzy ponieśli największe ofiary i militarnie odnieśli sukces, nic z tego nie mieli, bo pod groźbami supermocarstw musieli się ugiąć i ze wszystkiego wycofać, oddać wszystko Arabom, wypuścić zamknięte na pustyni w okrążeniu oddziały arabskie, dziesiątki tysięcy żołnierzy egipskich zamkniętych w pustyni, na pustyni, którzy byli na ich łasce, musieli wypuścić z powrotem, z pełnymi honorami, żeby sobie wrócili do Egiptu, bo to im zostało narzucone. I nie dziwię się, że po tej wojnie i widząc, jak został potraktowany, Izrael rozpoczął sekretne działania nad opracowaniem bomby nuklearnej, którą kilka lat później, pod koniec lat 70. udało mu się utworzyć i dzisiaj jest niezadeklarowanym mocarstwem atomowym. Bo w przypadku, jak staje przed tobą Związek Radziecki i ci grozi swoimi dywizjami powietrzno-desantowymi, to co możesz mu zrobić z tym? A jak masz już broń nuklearną, to się zastanowi bardziej. Z tymi nie będzie można tak wykorzystywać i pomiatać nami. Z tym nawet Stany Zjednoczone, przyjaciel Izraela, też się zachowywały nie najlepiej tutaj w tym przypadku, bo to na filmie, który chcę teraz pokazać, jest pokazane, że jak w 1973 roku Golda Meir jako ówczesny premier Izraela zadzwoniła do rządu amerykańskiego z prośbą o pomoc, bo w pierwszych dniach walki zaskoczony Izrael poniósł straszne straty, głównie w sprzęcie. Setki samolotów i czołgów zostało zniszczonych w tym początkowym ataku i pilnie potrzebował wsparcia wojskowego. No, minister spraw zagranicznych Henry Kissinger, ten sekretarz stanu w rządzie Stanów Zjednoczonych, odpowiedział jej: niech Żydzi trochę pokrwawią. Damy pomoc, ale nie będziemy się śpieszyć. Niech pokrwawią sobie trochę Żydzi z tym. To na filmie jest pokazane, że ten problem udało się rozwiązać, bo w środku nocy Golda Meir zadzwoniła na prywatną linię prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Nixona, z prośbą o pomoc dla ginącego Izraela. I prezydent Nixon przypomniał sobie wtedy, że gdy był małym chłopcem, to matka mu powiedziała, nie wiem, czy była Żydówką, czy takie słowa mu powiedziała, powiedziała mu wtedy, że kiedyś będziesz, synu, na takim stanowisku, że będziesz mógł uratować Izrael. I on sobie przypomniał te słowa i wbrew swojemu rządowi, bo to w sumie on góruje nad tym rządem, on może ma większą władzę, chociaż musi się liczyć, bo to wszystko dotyczy poparcie w parlamencie, jakie się ma duże, musi się liczyć z innymi, ale to on ma decydujący głos i wbrew sekretarzowi stanu kazał natychmiast udzielić pomocy Izraelowi i z baz amerykańskich w Niemczech od razu drogą powietrzną poleciały olbrzymie transporty broni do Izraela, dzięki którym po kilku dniach ponoszenia klęski Izrael mógł odzyskać inicjatywę w tej wojnie. Więc takie rzeczy można przeczytać, dowiedzieć się. Są to ciekawe rzeczy, pokazujące nie tylko to, co oficjalnie wiadomo, tylko to, co się dzieje za kulisami. A to, co się dzieje za kulisami, jest istotniejsze. I ostatnia rzecz, bo strasznie przedłużam tutaj tą moją wypowiedź, taka na lżejszą nutę, jest to tak, brzmi, że podczas oblężenia Jerozolimy, gdy były walki między Arabami a Żydami po poszczególne części Jerozolimy, to Żydzi używali kogo się dało. Na przykład w oddziałach izraelskich walczyły kobiety, także w arabskich nigdy. Z tym, ale w izraelskiej walczyły i kobiety. Walczyła także i młodzież. Była taka organizacja młodzieżowa, Gadna się nazywała, i walczyli tam 15-16-letni chłopcy. Z tym i w trakcie którejś z tych walk w armeńskiej części Jerozolimy, bo tam była część arabska, armeńska i różne jeszcze inne, to podczas tych walk młodzi 15-letni chłopcy wyparli z pewnej części tego dzielnicy armeńskiej zawodowych żołnierzy armii jordańskiej. Z tym wielki sukces. Ale ponieważ żywność była limitowana, woda też była limitowana, bo Arabowie im odcięli, bo kontrolowali te tereny, skąd woda płynęła do Jerozolimy, więc to wszystko było racjonowane w Jerozolimie, a były upały, byli spragnieni. Więc tej kamienicy, którą zdobyli, zaczęli szukać, czy nie ma czegoś do picia. I pili, co znaleźli. Po czym przez jakiś czas potem do kwatery głównej w Jerozolimie popłynęła informacja, że Arabowie ich otruli. Z tym któryś przez arystację się skontaktował i przekazał taki komunikat, więc natychmiast kwatery główne ktoś poszedł zobaczyć, co się tam dzieje. I zobaczył, że rzeczywiście leżą w odrętwieniu ci chłopcy na podłodze, bo inni wymiotują. Ci, którzy próbują chodzić, chwieją się. Z tym więc wziął, złapał te butelki, które tam stały, zaczął wąchać to i powąchał wino, po zapachu wino. A chłopcy myśleli, że to sok malinowy. Bo okazało się, że 16-letni chłopcy izraelscy wychowani w ściśle ortodoksyjnych domach nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak alkohol. Oni nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak alkohol i to, co tam było, czerwonego koloru, wzięli za sok malinowy. Z tym i zaraz wypili tyle, ile się dało tego wszystkiego. I później taki był efekt, że to trucizna, że ich Arabowie tu zostawili zatrute picie z tym i oni się na to nabrali. Taki incydent też tutaj jest opisany. Są takie właśnie incydenty, chociaż więcej jest incydentów tragicznych, smutnych, tych o atakach na różne osiedla żydowskie, kibuce, w których serce się kraje, kiedy się słyszy, że właśnie ktoś, kto tam mieszka od lat 30. ściągnął dopiero co całą swoją rodzinę z Europy, która przeżyła Holokaust, która przeżyła obozy koncentracyjne i później ginie z rąk arabskich, ci, którzy przeżyli obóz koncentracyjny z tym. Jest też tam opisana taka scena w miejscu, że kilkadziesiąt kilometrów od Jerozolimy znajdował się izraelski kibuc Bar Etzion, się nazywał. I oni tam na wzgórzu, które było pustynią, od lat 30. już tam pracowali, zasadzili drzewka, zamienili to w piękną uprawę, piękne sady. I 48. rok był pierwszym rokiem, kiedy mieli zebrać obfite plony. No to z drzewkami trzeba trochę poczekać, aż podrosną. Z tym, ale nie zdążyli, bo w maju zostało to zaatakowane przez Arabów i oni walczyli przez wiele dni, dopóki była amunicja i się bronili, zadali Arabom bardzo duże straty, ale odcięci od reszty, przetłoczeni liczebnie, bez broni przeciwpancernej, a tutaj atakowały ich wozy pancerne a Legionu Arabskiego między innymi, nie tylko tacy nieregularni, zwykli Arabowie mieszkający na tamtych terenach, ale zawodowe żołnierze musieli ulec, więc tych kilkudziesięciu, których pozostało, którzy nie zginęli w walkach, zostali zmasakrowani przez Arabów, bo Arabowie wtedy dyszeli, żądzą zemsty, no bo ileś trochę wcześniej, parę dni wcześniej, czy tydzień wcześniej miała tam miejsce masakra Arabów w tej Deir Yassin, której dopuścili się Żydzi. Tylko i to do dzisiaj jest wytykane Żydom, że tego się dopuścili, ale to trzeba pamiętać, że to też jest niedokładnie powiedziane, bo rzeczywiście zrobili to Żydzi, ale nie zrobiła tego Hagana, główna organizacja żydowska, tylko przestępcza organizacja żydowska, Irgun i ten gang Sterna, który w tym wziął udział. I nawet w tym filmie, który wczoraj oglądałem, to jest to podane, bo Państwo to widzieli, jak oglądali ten film. I jest tam powiedziane w ten sposób, że Hagana udzieliła im wsparcia ogniowego. Co przez co autorzy starają się zasugerować, że też tym uczestniczyła. A prawda jest taka, że kilka dni wcześniej to wsparcie ogniowe polegało na tym, że Hagana poprosiła Irgun i gangsterna, bo mówili, że sami nie mamy sił, trzeba spróbować odbić drogę do Jerozolimy, żeby dostarczyć transport z żywnością do Jerozolimy. Sami nie damy radę. Zwrócili się do nich, bo oni się z nim, od nich trzymali z daleka. Pomóżcie nam. Zwrócili się do Irgunu, że my zaatakujemy tutaj, a wy zaatakujecie tam. Na to Irgun mi odpowiedział, nie mamy broni. No to my wam damy. I dali im kilkadziesiąt karabinów, żeby tamci im pomogli. A tymczasem tamci, nie nazwać ich dranie, zamiast im pomóc, to poszli i bezbronną arabską wieś w sposób bestialski wymordowali. Z tym, co zostało natychmiast potępione przez wszystkich pozostałych Żydów. Ben-Gurion tego samego dnia wysłał depeszę do króla Jordanii, stwierdzającą, że on nie ma z tym nic wspólnego i my Żydzi to potępiamy. I nie zrobiłem tego ja, ani podległe mi oddziały, tylko jakaś grupa dysydencka. Także po południu na tym terenie tej wsi pojawiły się oddziały Hagany, które przybyły z Jerozolimy i otoczyły tych Irgunowców i Szternowców, próbując ich rozbroić z tamtym, ale nie dali się rozbroić. I tutaj nawet dowódca z Jerozolimy, tego izraelskiego oficera, który dowodził tą grupą Hagany, która przybyła do Deir Yassin, kazał w takim razie, jak się nie chcą oddać broni, to ich rozstrzelajcie. Z tym, no ale ten mówi, że przecież to Żydzi. Splamisz się na całe pokolenia. I w końcu ustąpili, ale spotkało się to z potępieniem ze strony Żydów i nie można ich to obwiniać. Zrobili to po prostu przestępcze elementy. A zrobił to Irgun dlatego, że ponieważ był mniejszy od Hagany, malutki, a chciał się wybić. Trzeba zrobić coś radykalnego, żeby ludność żydowska zobaczyła, że to my walczymy, że to my jesteśmy kimś, z kim trzeba się liczyć. Dlatego dopuścili się takiego czegoś, co zostało potępione przez Żydów całkowicie i nie można narodu żydowskiego za to obwiniać, bo zrobiła to taka terrorystyczna, przestępcza organizacja. Jak skończyła się wojna o niepodległość, to w 1949 roku, zdaje się, 200 członków tej organizacji Ben-Gurion kazał zamknąć w więzieniach. Jestem, chociaż później szef tej organizacji, Menachem Begin, w 60-tym, który został premierem Izraela, też tak, to też prawda, że tak było. Z tym, to tyle z tych rzeczy, których można by więcej pewnie opowiadać, ale czas już jest mocno zaawansowany. O świni, słusznie. Dobrze, to ja wspominałem w ramach prywatnej rozmowy. Dobrze, to jeszcze opowiem o świni. Z tym, żeby pokazać, czy ja nie mówiłem o tym wczoraj na wykładzie? No, właśnie mówiłem o tym wczoraj na wykładzie. To nie było prywatnie, że jak myśmy rozmawiali, wszyscy słyszeli o tej świni, co też w dobrym świetle stawia Żydów, że nawet głodujący, przymierający głodem, jak zobaczyli świnie, czyli mięso nieczyste, to wcale nie chcieli się rzucić na to i zjeść tak każdy kawałek żywności, tylko pamiętali o swoich obyczajach i o prawie. Wielu z nich to właśnie było ściśle ortodoksyjni Żydzi. Tutaj w trakcie obrony Jerozolimy ci żołnierze i oficerowie Hagany, jakie oni mieli problemy z rabinami, którzy nie chcieli się zgodzić. Tu żołnierze mają w synagodze przybywać, no jeszcze niech będą, ale w żadnym wypadku w sabat nie można walczyć z tym. Jakby tak robili, przecież Arabowie by tylko w sabat atakowali wtedy i by ich zniszczyli. Tak jak to było w przeszłości, że oni w sabat nie chcieli walczyć i Rzymianie ich przez to pokonywali, bo ktoś usłusznie im doniósł o tym. Więc to był brak rozsądku, nie walczyć w sabat, ale trzeba było się z nimi wyprzedzać o takie rzeczy. Z tym, bo oni byli ściśle ortodoksyjni, prawdziwie wierzący. A z pewnego punktu widzenia przynosi im to chlubę, że trzymali się swoich przekonań i nie były one na sprzedaż, ale trzeba używać rozsądku w tym wszystkim. To tyle z tego. Dziękuję bardzo za uwagę.